Uniwersalny dochód podstawowy między rynkiem pracy, automatyzacją i finansami publicznymi. Praca przygotowana przez Fundację Dobre Państwo. W oficjalnym dyskursie gig economy, sektor oparty na cyfrowych platformach kojarzących zlecenia z pracą, jawi się jako obietnica elastyczności i innowacji. Jednak za fasadą indywidualnej przedsiębiorczości kryje się mechanizm, który ekonomista określiłby mianem arbitrażu regulacyjnego, czyli zręcznego wykorzystywania luk w prawie. Antropolog społeczny opisałby to jako systematyczne demontowanie instytucjonalnych zabezpieczeń w relacjach pracy. Kluczowy manewr polega na semantycznej wolcie. Pracownik zostaje przekwalifikowany na rzekomo niezależnego kontrahenta. Ta pozornie techniczna decyzja, że kierowca Ubera czy kurier nie jest pracownikiem w sensie prawnym, uruchamia kaskadę konsekwencji. Znikają przepisy o płacy minimalnej, obowiązkowe składki na ubezpieczenie od bezrobocia, udział w systemie emerytalnym, a także gwarancje urlopu czy płatnego zwolnienia chorobowego. Twarde dane, które przywołuje Annie Lowry w swojej książce, demaskują te iluzje. W warunkach amerykańskich pracownicy kontraktowi zarabiają średnio o 11% mniej za godzinę i niemal o połowę mniej rocznie niż ich odpowiednicy na tradycyjnych umowach. Są jednocześnie wielokrotnie bardziej narażeni na powracające epizody bezrobocia. Sama skala zjawiska, szacowana nawet na 45 milionów osób, pozostaje nieprzejrzysta. Ta niepewność danych stanowi element modelu biznesowego. Rozmycie granic między zatrudnieniem a dorywczą pracą skutecznie utrudnia polityczną artykulację interesów tej rosnącej grupy. Na poziomie mikroekonomicznym pracownik platformowy jawi się jako autonomiczny właściciel swojego kapitału ludzkiego. Jednak w wymiarze instytucjonalnym staje się on jedynie węzłem, przez który algorytmy przepuszczają całe ryzyko rynkowe. To platforma ustala stawki, projektuje system ocen i definiuje standardy obsługi. W efekcie jednostka ponosi koszty amortyzacji sprzętu i ryzyko popytu, nie uzyskując w zamian ani statusu partnera w zyskach, ani ochrony przysługującej pracownikowi. W sensie prawnym obserwujemy tu zręczne przestawienie dźwigni odpowiedzialności. Obowiązki tradycyjnie spoczywające na pracodawcy zostają scedowane na jednostkę oraz system publiczny. Tam, gdzie korporacja nie płaci składek, z pomocą przychodzi państwo z programami żywnościowymi czy opieką zdrowotną w ramach Medicaid. Podatnik finansuje więc to, czego firma nie uwzględniła w swoim rachunku kosztów. W istocie gig economy staje się wehikułem prywatyzacji zysków i uspołecznienia kosztów reprodukcji siły roboczej. Drugim wektorem analizy, który nierozerwalnie splata się z ekspansją gospodarki zleceń, jest szeroko pojęta automatyzacja. W jej popularnej, niemal apokaliptycznej wersji, roboty najpierw odbiorą pracę kierowcom i magazynierom, by następnie wypierać menedżerów, lekarzy i akademików. W perspektywie kilku dekad połowa ekspertów jest zdania, że sztuczna inteligencja może przewyższyć człowieka w niemal każdym zadaniu. Annie Lowry traktuje te prognozy z należytą powagą, lecz nie popada w katastrofizm. Zwraca uwagę, że w statystykach łącznej produktywności nie widać jeszcze eksplozji na miarę mitu czwartej rewolucji przemysłowej. Przeciwnie, dynamika tego wskaźnika od połowy pierwszej dekady XXI wieku raczej wyhamowała. Sugeruje to, że wiele innowacji technologicznych zwiększa naszą wygodę, lecz niekoniecznie przekłada się na radykalny wzrost wydajności samej produkcji. Kluczowa teza nie dotyczy zatem technicznego potencjału automatyzacji, lecz jej sprzężenia zwrotnego z osłabieniem instytucji pracy. Uderzenie technologii następuje w momencie historycznym, gdy związki zawodowe zostały zredukowane do marginalnej roli. Odsetek zrzeszonych pracowników w sektorze prywatnym spadł z 1/3 do zaledwie 1/20. Jednocześnie rosnąca koncentracja korporacyjna stworzyła rynki pracy o strukturze monopsonu, sytuacji, w której to nieliczni potężni pracodawcy dyktują warunki. Symboliczną figurą tej bezbronności staje się operator ciężkiego sprzętu, dla którego autonomiczne pojazdy są zagrożeniem egzystencjalnym. Robot nie płaci składki związkowej, nie bierze urlopu i nigdy nie zażąda podwyżki. Z perspektywy jednostki zniknięcie dobrze płatnej pracy nie oznacza jedynie konieczności przebranżowienia, lecz grozi utratą całego horyzontu życiowego. W tym kontekście Andy Stern formułuje metaforę, którą Lowry podchwytuje. Skoro nadciąga tsunami automatyzacji, pyta Stern, to czy rozsądniej jest dyskutować o kosmetycznych poprawkach w zasiłkach, czy raczej należy zaprojektować okiennice sztormowe dla całego domu społecznego? Dochód podstawowy jawi się tutaj właśnie jako taka okiennica, nie powstrzyma niszczycielskich fal, ale może uchronić społeczeństwo przed masowym zatonięciem. Trzeba jednak dostrzec, że logika strachu przed automatyzacją ma również swój wymiar ideologiczny. Groźba robotycznej apokalipsy bywa bowiem wykorzystywana jako argument za rezygnacją z tradycyjnych praw pracowniczych. Wkraczamy w sferę architektur prawno-ekonomicznych. Uniwersalny dochód podstawowy, w swej rygorystycznej definicji, jest świadczeniem pieniężnym przyznawanym bezwarunkowo każdemu członkowi wspólnoty, niezależnie od jego dochodów. Koncepcją pokrewną jest negatywny podatek dochodowy, postulat Miltona Friedmana, dziś rozważany jako alternatywne wcielenie tej samej idei. Negatywny podatek dochodowy operuje wewnątrz istniejącego systemu fiskalnego. Państwo określa minimalny próg dochodu, a następnie dopłaca środki gospodarstwom znajdującym się poniżej tego progu. Najubożsi otrzymują największe wsparcie, zamożni zaś nie otrzymują nic. W swej mechanice przypomina to uniwersalizację ulg podatkowych, lecz z wyłączeniem warunku zatrudnienia. Z perspektywy budżetowej różnica między czystym dochodem podstawowym a negatywnym podatkiem dochodowym jest fundamentalna. Bezwarunkowy dochód w wysokości $1000 miesięcznie dla każdego dorosłego obywatela Stanów Zjednoczonych generuje koszt rzędu $3,9 bln rocznie. Jest to skala odpowiadająca 1/5 całego produktu krajowego brutto. Taki program wymagałby radykalnego zwiększenia progresji podatkowej lub uruchomienia zupełnie nowych źródeł fiskalnych. Lowry przywołuje propozycje, które rezonują również w debacie europejskiej. Mowa o podatku od wartości dodanej, podatku od transakcji finansowych, czy wysokim podatku majątkowym od wielkich fortun. Do tego dochodzi podatek węglowy oraz podatek od robotów, postulowany przez Billa Gatesa, który traktuje urządzenie zastępujące pracownika jako nowy nośnik obowiązku podatkowego. Nawet po zsumowaniu tych źródeł hojny dochód podstawowy wymagałby głębokiej przebudowy systemu. I tu na scenę wkracza negatywny podatek dochodowy. Szacunki wskazują, że program ten, skalibrowany tak, aby podnosić dochody do poziomu progu ubóstwa, kosztowałby około $200 mld rocznie. Bardziej szczodra wersja sięgnęłaby $400 mld, odpowiada to mniej więcej sumie obecnych wydatków na pomoc mieszkaniową czy bony żywnościowe. Innymi słowy, negatywny podatek na poziomie zapewniającym elementarną godność nie wymaga finansowej rewolucji, lecz raczej racjonalizacji istniejących transferów. Z perspektywy zarządów korporacyjnych różnica ta ma wymiar praktyczny. Dochód podstawowy finansowany przez podatki konsumpcyjne może wprowadzić presję na marże, ale jednocześnie stabilizuje popyt masowy. Z kolei negatywny podatek dochodowy, finansowany głównie z podatków majątkowych, przerzuca obciążenie na górne segmenty rozkładu dochodów. Eksperymenty z transferami pieniężnymi pełnią funkcję empirycznego probierza. W Kenii, w ramach programów organizacji Give Directly, wysyłano ludziom pieniądze bezwarunkowo za pośrednictwem telefonów. Aktywa beneficjentów wzrastały o blisko 60%, a wskaźniki dobrostanu psychicznego ulegały wyraźnej poprawie. Co ważne, gotówka wzmacniała lokalny popyt i inwestycje, nie powodując inflacji. W Iranie doszło do eksperymentu na skalę całego narodu. Rząd, znosząc subsydia na energię, wprowadził przelewy gotówkowe dla 70 milionów ludzi. Analizy wykazały, że wpływ na podaż pracy był znikomy. Finlandia z kolei przeprowadziła test w kulturze rozwiniętego państwa opiekuńczego. Rezultaty w wymiarze zatrudnienia były słabe, jednak beneficjenci raportowali wyższe zadowolenie z życia i mniejszy stres. Polska dostarcza interesującego studium przypadku w postaci programu 500+. Badania wskazują, że efekt dochodowy tego świadczenia na podaż pracy dorosłych jest bardzo niewielki. Obserwuje się natomiast istotny wzrost konsumpcji i oszczędności, co przeczy tezom o masowym porzucaniu aktywności zawodowej. Całość obrazu dopełniają badania ponad 160 programów na świecie. Konkluzja jest jednoznaczna. Gotówka redukuje ubóstwo i poprawia zdrowie, a jedynie w ograniczonym zakresie prowadzi do redukcji pracy. Na horyzoncie rysują się 4 scenariusze. Pierwszy to dryf w stronę prekariatu, gdzie automatyzacja postępuje, a państwa reagują jedynie doraźnie, co prowadzi do polaryzacji i kryzysów. Drugi to model naprawy od dołu, wprowadzenie negatywnego podatku dochodowego przy zachowaniu struktury rynkowej. Trzeci to transformacja dywidendowa, wzorowana na funduszu Zalaski, gdzie obywatele otrzymują dywidendę z tytułu współwłasności zasobów i danych. Czwarty scenariusz zakłada przebudowę etosu pracy i uznanie dochodu podstawowego za prawo człowieka. Odparcie zarzutu o erozję godności wymaga refleksji. Czy godność człowieka jest pochodną jego rynkowej produktywności, czy wynika z jego zdolności do uczestnictwa w życiu rodzinnym i kulturalnym? Jeśli spojrzymy z perspektywy ekonomii feministycznej, dostrzeżemy ogromną sferę nieodpłatnej pracy opiekuńczej. Wówczas dochód podstawowy jawi się jako forma uznania za pracę reprodukcyjną, stanowiącą niewidzialny fundament społeczeństwa. W gabinetach korporacji rodzi się pytanie, czy dochód podstawowy to wizja utopijna, czy pragmatyczna polisa na burzliwe czasy? Prawdziwa innowacja może nie polegać na maksymalizacji zysków, lecz na budowaniu społeczeństwa, w którym godność nie jest luksusem, a prawem.